Gość popołudniówki.
W studiu popołudniówki Radia Zachód witamy panią Anetę Kamińską, prezeskę Fundacji Pałac Bojadła. Dzień dobry, witamy serdecznie. I rozmawiać będziemy właśnie o pałacu w Bojadłach, czyli jednym z najciekawszych zabytków na terenie naszego regionu. To pałac i park otaczający tenże właśnie budynek, założony w XVIII wieku przez rodzinę von Kotwitz. Pałac, który stara się odzyskać swój dawny blask, a właściwie starają się przywrócić ten dawny blask temu miejscu członkowie fundacji. To zacznijmy może od samego początku, ponieważ to pani pierwsza wizyta w naszym programie. Skąd w ogóle wziął się pomysł na założenie Fundacji Pałac Bojadła i dlaczego akurat to miejsce?
Bojadła urzekły nas oczywiście swoją urodą. To jest bardzo ładny pałac barokowy z niesamowitymi sztukateriami rokokowymi. Od początku ten pałac bardzo nam się spodobał. Połączyły się dwie nasze pasje, historyka sztuki i animatora kultury, czyli mnie. I zawsze myśleliśmy, znaczy zawsze chciałam tego rodzaju działalność prowadzić. Pałac wydawał się idealnym miejscem do tego rodzaju działalności.
Tego rodzaju działalność, czyli działalność związaną z animacją kultury, tak szeroko powiedziawszy.
Tak, szeroko powiedziawszy. Głównym celem naszej fundacji jest oczywiście rewitalizacja pałacu. Natomiast zawsze chcieliśmy, żeby to było miejsce takie żyjące, tętniące, otwarte dla gości. Od początku też wiedzieliśmy, że nie ma sensu, że nasze działania powinny być ukierunkowane szerzej. To znaczy nie skupiać się wyłącznie na pałacu w Bojadłach, ale na zabytkach regionu w ogóle. I w ten sposób również od początku właściwie naszej fundacji powstał też koncept szlaku kulturowego Pałaca i Parki Środkowego na Dodrze.
O tym też chciałbym porozmawiać, natomiast skupmy się jeszcze na moment na pałacu w Bojadłach, w którym według waszych planów ma powstać coś w rodzaju biura działań twórczych. Czym miałoby być to miejsce?
No, tak to roboczo nazwaliśmy. Pałac w Bojadłach jest idealnym miejscem do prowadzenia takiej działalności kulturalno-edukacyjno-popularyzatorskiej. Mamy pełną dokumentację techniczną już, przygotowując się do unijnego konkursu. Przygotowaliśmy pełną dokumentację. Tam ma się znaleźć ekspozycja muzealna i to jeden z elementów. Ta ekspozycja ma być również zawierać nieistniejące jak gdyby w regionie oferty, czyli muzeum czy ekspozycja poświęcona wybitnym kobietom w historii regionu. Kolejna to właśnie multimedialna ekspozycja Pałaca i Parki Środkowego na Dodrze, ale również Muzeum Wnętrz Pałacowych. My, mówię o regionie, mając ogromny potencjał, nie mamy ani jednego muzeum wnętrz. To się po prostu nie zdarza. Chcielibyśmy te braki jak gdyby naprawić właśnie w Bojadłach, ale przede wszystkim to mają być również takie sale ogólnodostępne, warsztatowo, ekspozycyjne, których funkcja będzie się zmieniała w zależności od realizowanego projektu.
A mówiąc my, kogo pani ma na myśli? Kto tworzy fundację?
My, czyli fundacja. To znaczy aktualnie fundacja ma zarząd jednoosobowy. Ja jestem prezesem fundacji. Natomiast działa również Rada Fundacji, w skład której wchodzi fundator, przewodniczący Rady, dr Grzegorz Bosy, to jest historyk, regionalista, który w gminie Bojadła zajmuje się również zabytkami. To jest pani Dorota Krupka, która jest architektem. I pan Wojciech Kozłowski, który jest dyrektorem Galerii BW.
Czyli można powiedzieć, ludzie mocno związani zarówno z architekturą, muzealnictwem, historią sztuki i samą sztuką. Czyli w założeniu odnoszę wrażenie, że ten pałac w Bojadłach miałby być takim centrum kulturalnym, mocno nastawionym także i na sztukę w województwie lubuskim.
Na sztukę i również na działalność naukową w zakresie sztuki, estetyki, ale również problemów społecznych, bo tym, co nas również bardzo nurtuje, to jest także kwestia przesiedleń, bo to jest nierozerwalnie związane z kulturą naszego regionu.
No dobrze, ale przyjęliście pałac dość mocno zrujnowany. Nie ma co ukrywać, że obiekt, o którym mówimy, wymaga mocnej interwencji renowacyjnej. Czy w związku z tym jest w ogóle szansa, czy widzicie szansę na to, żeby to w ramach dostępnych środków, chociażby z funduszy unijnych, móc zrobić? Czy też czasami nie przeliczyliście się z siłami?
No więc właśnie jesteśmy na takim etapie, że wydaje nam się, że nieco przeliczyliśmy się, ale w takim zaufaniu do pewnej uczciwości czy rzetelności w dystrybucji środków. Niestety jesteśmy w takiej oto sytuacji, kiedy państwo polskie zabytki naszego regionu traktuje nieco po macoszemu. Jeżeli zabytki z naszego regionu dostają jakiekolwiek pieniądze od Ministerstwa Kultury, są to raczej pieniądze na kościoły, które mają się dobrze i raczej zawalenie im nie grozi. Mhm. Jest to niestety nadal traktowany obszar jako teren poniemiecki, nie polski. Wydaje się to absurdalne dziś, tyle lat po wojnie. Niestety nadal taka świadomość pokutuje. Usłyszeliśmy to zresztą wprost. Mhm. Natomiast z drugiej strony to jest problem na poziomie samorządu.
Samorządu,
również,
dokładnie, które ma przecież duże pieniądze z funduszy unijnych, które może przeznaczać na ochronę zabytków, ochronę dziedzictwa kulturowego, rozwój kultury i sztuki także. To wszystko coś, co jest z państwem związane, z waszą działalnością.
Bardzo liczyliśmy na środki unijne. Zainwestowaliśmy w to nie tylko bardzo dużą ilość swojej pracy i pracy naszych współpracowników, ale również naszych pieniędzy, bo przygotowanie dokumentacji technicznej takiego obiektu, inwentaryzacji i tak dalej, to w sumie był koszt prawie 200 tysięcy złotych. No niestety, z 60 kilku milionów przeznaczonych na kulturę i ochronę zabytków, bo to włożono jak gdyby do jednego worka, czyli i instytucje kultury i ochrony zabytków, właściwie nie było tam pieniędzy na ratowanie zabytków. Większość, taka lwia część, ponad 40 milionów, to były środki przeznaczone na instytucje kultury podległe zarządowi, czyli na poprawę już sprawnie istniejącej, funkcjonującej infrastruktury instytucji kulturalnych.
Czyli rozwój tego, co już jest, a nie ratowanie tego, czego może za chwilę nie być.
Tak, no więc właśnie to wydaje mi się, to jest ten najważniejszy problem naszego funkcjonowania dnia. Taki brak świadomości. Jak pokazuje raport NIK ostatni, a odnosi się z kolei do raportu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Lubuskie to jest region, gdzie jest największe zagęszczenie zabytków przypadające na mieszkańca. Mhm. Czyli to jest gigantyczny potencjał ekonomiczny również, bo turystyka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się branż.
Z drugiej strony raport też pokazuje, że większość tych zabytków jest w katastrofalnym stanie.
No jeżeli zarząd nie zacznie inwestować w zabytki, za 10 lat po prostu wiele z tych zabytków bardzo cennych nie będzie. Mhm. Cennych i pod względem architektonicznych, i pod względem historycznym również. Mhm. Także nie ma po prostu świadomości konieczności inwestowania w zabytki. Wydaje mi się, że to jest główny problem. I na poziomie gmin, i na poziomie już wojewódzkim.
No tak, ale z drugiej strony też pojawiają się argumenty, że większość tych zabytków, o których mówimy, należy do prywatnych właścicieli, do prywatnych inwestorów. I to właściwie ich rola i ich zadanie, zdobywanie pieniędzy na ich ochronę, na ich restaurację. Także oczywiście startowanie w konkursach. To jest wielokrotnie powtarzający się motyw, że my mamy pieniądze unijne, ogłaszamy konkursy, każdy może w nich wystartować, ale oczywiście nie każdy może w nich wygrać.
Jeżeli chodzi o tych prywatnych właścicieli, nie do końca tak jest, że cała odpowiedzialność za zabytki polega na spoczywa na właścicielu. Państwo ma obowiązek i władze samorządowe mają obowiązek dbania o dziedzictwo kulturowe i wspierania również właścicieli, nawet jeżeli to są właściciele prywatni i nawet jeżeli ich sposobem na funkcjonowanie jest jakiś biznes, powiedzmy. Mhm. Ale zupełnie inaczej jest w przypadku naszej fundacji. Nasza fundacja właściwie wyręcza państwo w działaniach na rzecz popularyzacji i wiedzy związanej z ochroną zabytków. Nie ma takiej instytucji w naszym regionie. Wojewódzki konserwator zabytków ma zupełnie inne zadania. Tam pracownicy są obłożeni po prostu pracą biurową i właściwie my wyręczamy państwo w ochronie zabytków i w tym szerzeniu wiedzy na ich temat. Natomiast jesteśmy nie tylko powiem, że pomijani w dystrybucji środków, no ale wydaje mi się nawet wręcz, nie chcę użyć mocnego słowa, ale...
Czujecie się odrobinę szykanowani?
Czujemy się, tak, zwłaszcza, że jak państwo wiecie, bo to są wiadome dane, Urząd Marszałkowski ma departament prawny, natomiast w sprawie przeciwko nam zatrudniana jest jedna z lepszych i droższych kancelarii adwokackich.
Chciałam zapytać, czy pani zdaniem województwo lubuskie dobrze wykorzystuje swój potencjał związany właśnie z zabytkami, czy tego typu założeniami pałacowo-parkowymi, jak chociażby pałac w Bojadłach, ale odpowiedź niejako już tutaj padła. Zapytam w takim razie o to, o czym pani już wspomniała, więc planowany szlak turystyczny pałaców i parków środkowego nad Odrze. Chcecie połączyć te piękne miejsca, takie jak na przykład Bojadła, Trzebiechów, Zabór, Otyń, Klenice. No można by tutaj wymieniać i jeszcze wymieniać, bo wzdłuż Odry w obrębie kilku gmin jest rzeczywiście mnóstwo pięknych miejsc wartych odwiedzenia, a niestety troszeczkę zapomnianych.
Tak, taka jest idea naszego projektu, przywracanie tych obiektów jak gdyby pamięci zbiorowej. Natomiast zacznę może od statystyk. W województwie lubuskim są 252 obiekty rezydencjonalne, czyli dwory, zamki, pałace. Większość z nich jest zrujnowana albo w bardzo złym stanie, albo są również niedostępne, bo na przykład znajduje się w nich ośrodek zdrowia, szkoła, jakby z charakteru są obiekty zamknięte.
Przypadek Zaboru lub Trzebiechowa na przykład.
Na przykład. Nasz projekt polega na jakby założeniu, bo my realizujemy go już od 2014 roku. Zainicjowany był dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i teraz znowu dostaliśmy taki dosyć duży grant, który nam pozwoli na realizację dalszych etapów w trybie trzyletnim. To jest projekt, który ma popularyzować właśnie te nasze obiekty i polega on na tym, że na stronie internetowej www.pałacyiparki.pl udostępniamy opracowania tychże obiektów dokonane przez historyków sztuki współpracujących z nami, ale to, co jest sednem tego projektu, to staramy się dotrzeć do maksymalnej ilości materiałów ikonograficznych związanych z konkretnymi obiektami. Czyli na naszej stronie udostępniane są materiały zarówno z archiwów polskich, archiwów zagranicznych, ale również, co jest szczególnie istotne, kolekcjonerów prywatnych. To jest ważne dlatego, że dotąd te obiekty zalegały gdzieś w szufladach, w takich prywatnych kolekcjach. No i teraz od tego roku, na razie wprowadzamy wersję testową, rozwijamy ten nasz szlak o kolejny pomysł, to znaczy robimy audioprzewodniki do tych pałaców. Na razie mamy Zabór i Bojadła, tak? Tym, że zmagamy się troszeczkę tutaj z problemami technicznymi, ale już lada moment te audioprzewodniki uruchomimy. To polegać będzie na tym, że przy obiekcie nawet niedostępnym będzie stała tablica z QR-kodem. Po ściągnięciu tego QR-kodu będzie można odsłuchać opowieści o tym pałacu w trzech językach, również w wersji audiodeskrypcja.
A więc w takim razie czekamy na uruchomienie tej właśnie możliwości na stronie www.pałaceiparki.pl, a Państwa odsyłamy także na stronę internetową www.pałacbojadła.org. To strona internetowa, na której wszystkie informacje o parku i pałacu w Bojadłach, a także Fundacji Pałac Bojadła, która stara się przywrócić dawny blask temu właśnie miejscu. A prezeska tejże fundacji, pani Aneta Kamińska, była dziś gościem popołudniówki Radia Zachód. Dziękujemy serdecznie za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo.